Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Ostatni dzień czerwca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie przedstawimy aktualności watykańskie.
Powiemy o audiencjach Ojca Świętego dla delegacji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, dla nowych metropolitów oraz pani prezydent Łotwy.
A także o nominacji polskiego werbisty nowym biskupem w Boliwii.
Gościem naszego programu będzie arcybiskup Wojciech Zięba z Białegostoku, który przybył na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.
Zapraszamy.
Benedykt XVI raz jeszcze potwierdził swe ekumeniczne zaangażowanie. Zapewnił o nim delegację Patriarchatu Konstantynopola na rzymskie uroczystości apostołów Piotra i Pawła. Prosił przybyłych z tej okazji wysłanników Bartłomieja I, by go poinformowali, że papież będzie zdecydowanie dążył do pełnej jedności wszystkich chrześcijan. Ojciec Święty nawiązał do katolicko-prawosławnego dialogu miłości zapoczątkowanego w roku 1964 w Jerozolimie przez Pawła VI i patriarchę Atenagorasa.
Odczuwa się, powiedział Benedykt XVI, konieczność złączenia sił i nieszczędzenia energii, by podjąć z odnowioną mocą oficjalny dialog teologiczny między Kościołem katolickim a ogółem kościołów prawosławnych rozpoczęty w roku 1980. Chciałbym wyrazić wdzięczność Jego Świątobliwości Bartłomiejowi, który zabiega o wznowienie prac katolicko-prawosławnej komisji mieszanej. Pragnę go zapewnić o mej zdecydowanej woli, by udzielać poparcia i zachęty tym działaniom, powiedział Benedykt XVI.
Przewodniczący prawosławnej delegacji przypomniał postać zmarłego papieża. Wszyscy przeżywaliśmy smutek po śmierci Jana Pawła II, który zaznaczył się w historii jako wielki duchowy przywódca swego kościoła, a nawet całej ludzkości, stwierdził metropolita Pergamonu. Jego głębokie zainteresowanie przywróceniem jedności kościoła oraz szacunek i miłość względem kościoła Konstantynopola patriarchat ekumeniczny będzie zawsze wspominał z uznaniem, powiedział szef prawosławnej delegacji.
Metropolita Jan wyraził Benedyktowi XVI uznanie dla jego dobrej znajomości prawosławnej tradycji i głębokiego szacunku, z jakim się do niej odnosi. Ponadto poinformował go, że wszystkie kościoły prawosławne odpowiedziały pozytywnie na prośbę patriarchy ekumenicznego o wyznaczenie po dwóch delegatów do Międzynarodowej Komisji Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego. Pozwoli to wkrótce na jego wznowienie.
Prezydent Łotwy Vaira-Vike Friberga złożyła wizytę w Watykanie. Po 15-minutowej audiencji prywatnej Benedykt XVI spotkał się również z jej mężem i osobami towarzyszącymi. Pani prezydent zaprosiła papieża na Łotwę. Fakt, że tu jestem, odczuwam jako błogosławieństwo, powiedziała prezydent Łotwy, witając papieża. W ostatnim okresie była to jej trzecia wizyta w Watykanie. Pani Vike Friberga uczestniczyła zarówno w pogrzebie Jana Pawła II, jak i w inauguracji nowego pontyfikatu.
W auli Pawła VI papież spotkał się z pielgrzymami przybyłymi z okazji nałożenia paliuszy nowym metropolitom i dziekanowi kolegium kardynalskiego.
Ta pradawna tradycja, sięgająca XI wieku, stanowi znaczące świadectwo komunii metropolitów z pasterzem Kościoła Rzymskiego. Pochodzicie bowiem z różnych krajów i kontynentów. Jesteście powołani, by służyć jedynemu Kościołowi Chrystusowemu. Każdego z was po bratersku serdecznie pozdrawiam.
I cordiale saluto.
Do poszczególnych grup pielgrzymów Benedykt XVI zwrócił się w ich językach.
Pozdrawiam arcybiskupa Stanisława Ciwisza i jego gości. Dziękuję za wszystko, co robił dla Jana Pawła i dla mnie osobiście. Życzę Bożego błogosławieństwa w nowej posłucie. Niech Bóg błogosławi wszystkim tu obecnym.
Benedykt XVI mianował polskiego werbistę księdza Krzysztofa Białasika biskupem diecezji Oruro w Boliwii.
Biskup nominat Krzysztof Białasik urodził się w 1958 roku w Zbąszyniu w diecezji gorzowskiej. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1978 roku i 7 lat później przyjął w pieniężnie święcenia kapłańskie. Od 20 lat pracuje jako misjonarz w Boliwii. Licencjat z pedagogiki uzyskał na Uniwersytecie Świętego Tomasza w La Paz. Od 1998 roku kierował sekretariatem do spraw duszpasterstwa Boliwijskiej Konferencji Episkopatu.
Akurat dzisiaj jest 20 lat, jak odprawiłem moją pierwszą mszę świętą w mojej rodzinnej parafii w Zbąszynku. Od tego czasu, jak przyjechałem do Boliwii, pracowałem wśród Indian Aymara na Altiplano, w wiosce i w parafii Laha. Później też obsługiwałem następną parafię Tambillo, razem 64 wioski. Po 13 latach pracy na Altiplano, przy jeziorze Titicaca, wśród Indian Aymara, konferencja biskupów w Boliwii zaprosiła mnie do pracy, której celem jest koordynacja pracy pastoralnej wśród wszystkich diecezji i także komisji biskupich wewnątrz episkopatu. I to czyniłem ostatnie 7 lat. Oprócz tego w zgromadzeniu wypełniałem różnego rodzaju funkcje. Byłem przełożonym regionalnym tutaj przez 6 lat. Od tego czasu w episkopacie pracuję jako sekretarz od spraw pastoralnych. Święcenia będą prawdopodobnie 17 września. Inne sprawy jeszcze są do uzgodnienia.
Rozmawiamy w związku z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II z księdzem arcybiskupem Wojciechem Ziębą. Księże arcybiskupie, czy ksiądz arcybiskup dostrzegał w osobie Jana Pawła II takie właśnie cechy, które świadczą o tym, że jest to bardzo poważny kandydat na ołtarze?
Jeżeli sobie przypomnimy uroczystości pogrzebowe i to niemal powszechne wołanie z placu świętego Piotra Santo Subito, to odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Lud Boży spodziewał się tego i oczekuje. I widzi w Janie Pawle II poważnego kandydata do szybkiej beatyfikacji. I muszę powiedzieć, że to wołanie ówczesne przynajmniej mnie osobiście zaskoczyło. Uroczystości pogrzebowe są bardzo poważne, raczej myśli się o rozstaniu, a wierni, wiedzeni jakąś intuicją wiary, od razu widzieli konsekwencje tego życia, więc to było bardzo zaskakujące i piękne. Natomiast gdy chodzi o to, czy dostrzegamy Ojca Świętego cechy, walory, które go predysponują do wyniesienia na ołtarze, to myślę, że jest to pytanie akademickie, bo wielu z nas mogłoby na wiele cech wskazać. By to pontyfikat potężny, wielki, właściwie trzeba dużo czasu jeszcze, żeby go objąć. Dla mnie może dlatego, że te ostatnie lata się tak bardzo jakby wbiły naszą świadomość. Wydaje mi się, że głównym przesłaniem, który Pan Bóg chciał skierować do współczesnego świata, właśnie kierując się, czy posługując się osobą Jana Pawła II, to byłby szacunek do życia. I to życia tego, o którym się bardzo często mówi, że ten etap Panu Bogu się nie udał. Nie myślę tylko o cierpieniu, w chorobie, ale starości. Obserwujemy dzisiaj, jakie są pomysły niektórych ośrodków, żeby życie ludzkie niby usprawnić, żeby sprawić, żeby było tańsze, żeby nie obciążało społeczności, bo wszystko się wylicza. I Jan Paweł II w sposób heroiczny walczył do końca o godność człowieka chorego, a także bardzo starego i niedołężnego. To jest chyba przesłanie bardzo mocne. Zresztą ono było zrozumiałe, było odczytane i odczytywane przez ludzi. I beatyfikacja mogłaby zwrócić uwagę naszego społeczeństwa właśnie na ten aspekt niedoceniany, jakby spychany na margines.
Ksiądz arcybiskup wpisał swoje hasło biskupie tytuł encykliki Jana Pawła II Dives in Misericordia. Czy to oznacza, że szczególnie ksiądz arcybiskupa w osobie Jana Pawła II kult miłosierdzia jest szczególnie ważny, bliski?
I rzeczywiście tak. Jest to może zasługa obecnego kardynała prymasa, bo kiedy ta encyklika wyszła, kardynał prymas jako biskup warmiński polecił mi przygotować omówienie tej encykliki na taką zbliżającą się konferencję księży dziekanów. I to mnie zmusiło do głębszego wejścia w treść tej encykliki. To była jedna z pierwszych encyklik Jana Pawła II. Uderzył w sposób redagowania, konstruowania tekstu, bardzo duże, głębokie uzasadnienie biblijne i jednocześnie ogromny szacunek do tajemnicy. W tej encyklice mamy kilka prób, tak jak gdyby podchodzenie do zdefiniowania, czym jest miłosierdzie Boże. I właściwie ostatecznej definicji nie ma, bo ono jest tak bogate, że nie da się zamknąć w słowa ludzkie. To było bardzo pięknie, że Ojciec Święty, nauczyciel świata, głowa Kościoła, w sposób tak wyraźny uczy, jak trzeba pochylać się nad tajemnicą i trzeba ostrożnie formułować swoje myśli, żeby tej tajemnicy niby w trosce o zdefiniowanie nie uszczuplić. Wtedy jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, jakie będą te konsekwencje. Kanonizacja siostry Faustyny, wielka promocja prawdy o Miłosierdziu Bożym, ale szacunek do życia, szacunek do ludzi starszych, do ludzi chorych, to przecież efekt miłosierdzia. Ksiądz Sopoćko w swoich rozważaniach pisze o tym, że miłosierdzie Boże nie jest jakąś ozdobą dla chrześcijanina i ewentualnym takim dodatkiem, jest istotą życia. Wiara w Boże miłosierdzie i świadczenie miłosierdzia. Ta encyklika właśnie jakby rzuciła światło na całość pontyfikatu. Pod tym wpływem przyjąłem to jako hasło i ono jakoś tak bardzo mi się dobrze wkomponowało w posługiwanie Jana Pawła II. Czułem tą bliskość nauki, a zwłaszcza pielgrzymka w 2002 roku do Łagiewnik pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie. To taką próżność troszeczkę to podłaskotało, że właśnie to samo hasło zostało przyjęte jako motto papieskiej pielgrzymki. Poza tym po tych różnych etapach olsztyńskim, bo tam właśnie przyjąłem to hasło i potem ełckim, wypadł etap białostocki, gdzie prawda o Miłosierdziu Bożym jest niezwykle żywa. Poprzez grób Sługi Bożego księdza Michała Sopoćki i czczony obraz Matki Bożej Miłosierdzia w Bazylice Archikatedralnej.
Czy dla księdza arcybiskupa było zaskoczeniem również to, że Ojciec Święty odszedł do wieczności właśnie w Wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia?
No to dla wszystkich chyba było uderzające, bo nikt sobie nie wybiera daty. Oczywiście można powiedzieć zbieg okoliczności, ale to jest w życiorysie Jana Pawła II i w jego doktrynie i postawie nie można przejść obok tego tak obojętnie. To nie jest przypadek i tak to powszechnie zostało odebrane, że Pan Bóg chciał jak gdyby wskazać, położyć pieczęć na tym życiorysie właśnie w kontekście prawdy o Bożym Miłosierdziu.
Księże arcybiskupie, czy pierwsze spotkanie z księdzem kardynałem Wojtyłą było to w czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czy były jakieś wcześniejsze spotkania? Co było wtedy interesujące, uderzające w osobie Ojca Świętego?
W tym roku za kilka dni będę obchodził 23. rocznicę święceń biskupich, więc wydawałoby się, że mój życiorys biskupi i to, co poprzedzało, było bardzo bogate i bogate w kontakty. Właśnie absolutnie. Wiedziałem, że kardynał Wojtyła ma jakieś zajęcia na kulu, ale ja byłem na Biblii, więc to było zupełnie poza moim kierunkiem. Może spotkałem raz i drugi, spotkałem tak, jak spotyka student, pierwszy lepszy, kogoś, kto jest wysoko, zwłaszcza na inauguracji kolejnych lat akademickich. I to wszystko. Ja dla Ojca Świętego Jana Pawła II byłem człowiekiem nowym. Po konsekracji biskupiej spotkałem się, przedstawiłem. Było to chyba podczas wizyty Ad Limina Apostolorum w 1982 roku, ale po pierwszym spotkaniu, przedstawieniu się, nigdy już nie musiałem się przedstawiać drugi raz. Ojciec Święty miał taki zwyczaj. Zobaczył o Olsztyn, albo potem o Ełk, a później bezbłędnie o Białystok. I to były te moje spotkania z Ojcem Świętym. Wcześniej słyszałem, w 1978 roku może to spotkanie byłoby bardziej istotne, bo do niego często wracamy, jeszcze jako kapłani warmińscy, dlatego że krótko przed pogrzebem Jana Pawła I ostatnią posługę w Polsce spełniał Jan Paweł II właśnie w Olsztynie, prowadząc pogrzeb, wygłaszając homilię świętej pamięci biskupa Józefa Dżazki. Niemal bezpośrednio poleciał do Rzymu, bo już było wiadomo, że nie żyje. Jan Paweł I już został, więc do tego wracaliśmy często. Pamiętam kazanie, było ono takie przejmujące. To było akurat prawie w dzień albo w okolicach Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Biskup Dżazga w służbie podwyższania Krzyża Świętego na zdewastowanej II wojny światową Warmii.
Ale oczywiście Warmia i Mazury to także teren, na który Ojciec Święty przyjeżdżał z młodzieżą z Krakowa po to, żeby pływać na kajakach. Czy coś z tego właśnie zostało, z tej pamięci duszpasterza, który odpoczywając równocześnie uczył, kierował ludzi do Pana Boga?
Te fakty, o których myśmy wiedzieli, czasem coś słyszeli, one były jakby poza mną, bo to nie była ta płaszczyzna, żeby wiedzieć na bieżąco, co robi kardynał Wojtyła. Natomiast ex post, zwłaszcza z pielgrzymki ełckiej w 1999 roku i z jego odpoczynku na Wigrach i przebywania na jeziorach augustowskich, właśnie tam wyszło to całe bogactwo doświadczenia Jana Pawła II. Jeszcze w Olsztynie w 1991 roku i potem w Ełku Ojciec Święty nawiązywał do tego, że tam był, dziękował mieszkańcom i tej ziemi właśnie za wypoczynek, za to, że może pracować, jakby był świadomy, że te wakacyjne odpoczynki właśnie tam i te kontakty z ludźmi dawały mu siłę do dalszej pracy. To wielokrotnie powtarzał i później właśnie 99 rok doskonała znajomość terenu. Na ogół pamiętamy tą lekcję topografii i geografii ze Starego Sącza, przeuroczą, bo to było publicznie. Natomiast jadąc koło Suwałk do Augustowa, pływając na jeziorach różnych, dowiedzieliśmy się wielu szczegółów, w którym roku, z jaką grupą był. Tutaj, tam, jeszcze gdzieś. Ja podziwiałem pamięć do jezior, do zatok, do rzek i do dróg, owszem, ale jeszcze pamięć, kiedy to było i z kim. Wygląda z tego, że miał Ojciec Święty dar autentycznego przeżywania każdych wydarzeń, zwłaszcza tych kontaktów personalnych. Coś na ten temat mogę powiedzieć, bo ciągle spotkania z ludźmi i to jest wielka sztuka, żeby nie tylko być uczestnikiem, ale jednocześnie, by człowiek stał się partnerem, z którym się rozmawia, którego się poznaje i którego się pamięta po nazwisku i imieniu bardzo często. U Jana Pawła II to było. Zresztą powszechnie jest znana jego pamięć i talent do zapamiętywania ludzi. No, jest to charyzmat, dar Boży, za który trzeba bardzo dziękować Panu Bogu, ale jeżeli wypracowany, to tym bardziej świadczyłoby to o wielkim poczuciu godności swojego rozmówcy czy kogokolwiek, z kim się spotyka. To zresztą było widać na przykładzie wizyty u państwa Majewskich w Leszczewie. Byłem świadkiem. Ta umiejętność bycia w prostym domu, żeby zasiąść dookoła stołu, żeby rodzina prostych rolników i sąsiedzi, którzy przyszli, i dzieci czuły się normalnie, że przyszedł ktoś, kto chce się dowiedzieć, jak im się żyje i prowadzi się normalną rozmowę, taką gospodarską, trochę z domieszką humoru, ile hektarów, ile zboża, czy można zbyć, jak się tu ludzie czują, gdzie wyjeżdżają, gdzie szukają szczęścia i tak dalej. To nie jest zwyczajne. To świadczyło o tym, że będąc na stolicy Piotrowej, mając w perspektywie sprawy wielkiego świata, potrafił natychmiast wejść w sprawy konkretne tych ludzi, które, no powiedzmy sobie szczerze, jak one się mają do całego świata. To była fantastyczna lekcja i duszpasterska ludzkiego podejścia do tego, co się robi.
Dziękuję bardzo, mówił ksiądz arcybiskup Wojciech Zięba.
I to już wszystko w naszym magazynie wieczornym. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.